Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Jak patrzy pan na dane polskiej gospodarki, to myśli sobie, jest dobrze?
No, jak patrzę nawet za okno w tej chwili, to muszę powiedzieć, że słonecznie jest dobrze, mimo że całe lato i jesień nie są najładniejsze.
Szczególnie tu na północy.
I ekonomista patrząc na, szczególnie tutaj, tak, już o huraganach nie wspominamy, ale ekonomista patrząc na dane, no niestety musi zawsze powiedzieć, że pewne rzeczy mu się podobają, pewne mu się podobają mniej.
A co się panu podoba?
Podoba mi się tempo wzrostu. Podoba mi się, że gospodarka rozwija się dość szybko, podoba mi się, że rosną płace. Podoba mi się, że mamy rekordowo niskie bezrobocie. To, no znowuż, no pewnie rząd nie lubi tego przyznawać. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie jest to oczywiście zasługa jedynie tego rządu, to jest zasługa wielu, wielu lat. Te na przykład niskie bezrobocie i również wielu zjawisk, które nastąpiły w Polsce w ostatnich 10 kilkunastu latach. No ale nie ma wątpliwości, że to są dobre dane, które się mogą podobać. No i widać, że ludziom się podoba to, że
rośnie konsumpcja. A te złe? To inwestycje?
Złe to nie, to za duże słowo, ale tacie, które powodują niepokój, to jest to, co tak naprawdę, skąd się bierze wzrost gospodarczy. Otóż w tej chwili dane GUS-owskie pokazują bardzo wyraźnie, że wzrost gospodarczy bierze się wyłącznie ze wzrostu konsumpcji. Ja nie mam nic przeciwko wzrostowi konsumpcji oczywiście. Po to się gospodarka rozwija, żeby ludzie mieli lepiej. Ale trzeba pamiętać, że jeśli gospodarka ma się rozwijać na długą metę, nie tylko w perspektywie roku czy półtora, szybko się rozwijać, no to musi oczywiście również zwiększać inwestycje. Inwestycje są tu słabym punktem.
A dlaczego te inwestycje są słabym punktem? Bo z jednej strony mamy kłopot z inwestycjami dużych przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa, a z drugiej strony mamy kłopot z inwestycjami firm prywatnych.
Jeszcze mamy trzeci problem. Problem z inwestycjami publicznymi, czyli tymi, które realizują samorządy i również no, powiedzmy autostrady, no to nie samorządy, nie tylko samorządy, ale centralne instytucje czy koleje, czy inwestycje kolejowe. W przypadku inwestycji publicznych ta akurat sprawa jest najprostsza, bo tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia z potężnym spowolnieniem, ale ono w znacznej mierze wynikało z no, takich biurokratycznych, specyficznych zjawisk związanych
z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zmian budżetowania. Skończył się jeden budżet, tak. Rozpoczyna się drugi.
I tym się specjalnie bym nie przejmował. No oczywiście można trochę się niepokoić, że między Warszawą i Brukselą coraz mniej przyjazne są stosunki, powiedziałem, między naszym rządem i instytucjami unijnymi, co może oczywiście na przyszłość nie tam trochę stanowić jakąś przeszkodę w wykorzystaniu funduszy, ale generalnie rzecz biorąc to spowolnienie, ono było w zeszłym roku bardzo silne. W tym roku pewnie już wydaje się, że samorządy na nowo zaczęły wydawać, także zaczęły inwestować, więc myślę, że tym się nie ma co specjalnie przejmować. Natomiast to, co rzeczywiście jest niepokojące, to jest to, że mimo dobrej koniunktury, zarówno poza gospodarką polską, my jesteśmy gospodarką w tej chwili już bardzo otwartą na eksport i dla nas niesłychanie, może nawet najważniejszą wiadomością jest to, że Niemcy i strefa euro się bardzo dobrze rozwijają i to powoduje, że nasz eksport rośnie, że nasza produkcja rośnie. Mimo to, mimo faktu, że również w kraju sprzedaż wzrasta, no bo ludzie wydają więcej pieniędzy, mimo to, że wiele przedsiębiorstw, jak się mówi, ma już problemy z no właśnie takim pełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych, czyli wszystko wskazywałoby na to, że przedsiębiorstwa powinny bardzo intensywnie inwestować w tej chwili, a tymczasem od mniej więcej dwóch lat właściwie inwestycje są w stagnacji. To znaczy...
I coraz słyszymy różnego rodzaju tłumaczenia, dlaczego nie ma tych inwestycji. Na początku to były obawy przed zmianami, jakie zaproponuje rząd, ta niestabilność tak. prawa, o której się mówiło. Teraz
coraz... Przed zmianami podatkowymi, które się obawiano, które tak. też nie nastąpiły i w tak. sumie... W
teraz coraz głośniej przedsiębiorcy, którzy przychodzą tutaj do Radia Gdańsk, to sygnalizują problem, który pan powiedział jako zaletę. Niskie bezrobocie. Coraz częściej zaczynają narzekać, że brakuje im specjalistów,
ale
że
do
nie
tego
mogą
może
się
wróćmy
rozwijać.
Osobno, dlatego że... Nie, ja myślę, że jednak mimo wszystko cały czas mamy problem takiego...
Braku zaufania?
Braku zaufania do tego, co będzie jutro. Ja dzisiaj też spotykam się z przedsiębiorcami z Business Center Club, i Znaczy jeszcze tego spotkania nie było, no zobaczymy, ale tak jak znam spotkania z przedsiębiorcami, to generalnie jest tak, że wszyscy mówią, no tak, no dzisiaj to wszystko wygląda, ale my nie wiemy, co będzie jutro. I to jest taka dziwna dyskusja trochę, bo jak pan sam zauważył, no te kolejne, takie jak się podaje pytanie, no to co, czego konkretnie nie wiemy, no czy co, czy sądzicie, że może być jutro recesja w Niemczech? No nie, oczywiście. Czy sądzicie, że rząd drastycznie zmieni podatki? No pewnie też nie i tak dalej. Więc tu nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi, czego aż tak ludzie się obawiają, ale generalnie jest ta atmosfera takiego braku, powiedziałem, braku zaufania między przedsiębiorcami a władzami. I nawet, jak powiedziałem, konkretnie zapytanie przedsiębiorcy, czego się konkretnie tak naprawdę obawiają, właśnie trudno powiedzieć, czego konkretnie, ale generalnie jest ta obawa. No obawiają się oczywiście zawsze, że rząd zacznie dociskać sprawę podatków. Przy dociskaniu sprawę podatków nie rozumieją przedsiębiorcy, nie rozumiem ja również podnoszenia stawek podatków, tylko no na przykład nękania kontrolami. Mhm. Wiadomo, że bywało i tak, że kontrola skarbowa dostaje po prostu, ma powiedziane, że czy znajdzie, czy nie, to ma znaleźć. Miało być łatwiej, przedsiębiorcy tego nie widzą i mam wrażenie, że się cały czas obawiają, że wcale łatwiej nie będzie, że będzie trudniej. I pewnie to jest ten główny problem, czyli to nie jest nic konkretnego, natomiast rodzaj takiej nieufności do tego, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza za rok, za dwa lata, sytuacja przedsiębiorstw, to jest coś, co ewidentnie.
Skoro mówimy o takich sprawach podatkowych i w cudzysłowie nękaniu, to rozpoczęła się procedura powołania Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej afery VAT-owskie. Pan jest za powołaniem takiej komisji śledczej?
Znaczy, wie pan, ja powiem coś, ale to jest z perspektywy tylko człowieka, obywatela Polski, oglądającego od lat komisje śledcze. Ja nie przypominam sobie żadnej komisji śledczej, która by jakąkolwiek rzetelną pracę wykonała, bo komisje śledcze są robione po to, żeby politycy mogli się prezentować w mediach.
Pewien obraz może pokazać, tak jak chociażby ta komisja do spraw Amber Gold, która pokazała nieudolność wielu instytucji państwa.
Oczywiście, chociaż
państwa.
Do tego nie trzeba akurat komisji śledczej, żeby do tego, tam gdzie komisja śledcza powinna być powoływana tam, gdzie nie radzi sobie prokurator i wymiar sprawiedliwości.
W przypadku Amber Gold nie radziły chyba sobie.
To nie, my potem już w wyjaśnieniu. Więc akurat w przypadku VAT-u myślę, że to będzie przede wszystkim polityczne. I my jeszcze raz, no politycy mają prawo grać swoje gry, natomiast nie oczekuję wiele po tej komisji, gdyby powstała taka na temat VAT-u. Wiadomo, że wyłudzenia VAT-u są, były, wiadomo, że będą również. To jest trochę tak, że w tej chwili wprowadzenie, zwłaszcza jednolitego pliku kontrolnego, czyli pewnych narzędzi informatycznych, które notabene były przygotowywane już przez poprzednie ministerstwo i tak dalej, są w tej chwili wdrożone. To pomogło zwiększeniu ściągalności VAT-u. Ostrzejsze wzięcie się za paliwa, lepsze kontrole też pomogły, przynajmniej na jakiś czas, bo wiadomo, że ci, co oszukują, jak się im w jednym miejscu utrudni, to mogą się przerzucać w inne. Powiedziałbym, że jest, no można oczywiście zadać sobie pytania, czy poprzedni rząd na przykład robił dostatecznie, poprzedni minister finansów konkretnie, bo to ich zadanie, czy poprzedni ministrowie finansów robili dostatecznie dużo, czy pewnie komisja tym się będzie zajmowała. Myślę, że efektem nic poważnego nie będzie, w sensie będzie to show tak samo jak zwykłe komisje śledcze w Polsce robić. Czy są to zbrodnicze zaniechania, czy nie rzecz. Ja jestem rzeczywiście, muszę powiedzieć tak, gratuluję obecnemu ministrowi finansów, poprzednich jeszcze zresztą zaczął, rzeczywiście pewnych sukcesów, jeśli chodzi o zwiększenie ściągalności VAT-u, pewnej determinacji w tym zakresie. Ja już powiedziałem, że ta determinacja w znacznej mierze to jest wykorzystanie narzędzi, które były już przygotowane, które już czekały tak naprawdę na uruchomienie, ale no zawsze prawem polityków jest twierdzić, że to oni cudu dokonali z dnia na dzień. I to nie ma, ale nie ma wątpliwości, że są działania słuszne. Czy poprzedni ministrowie zlekceważyli sprawę, niedostatecznie działali? Nie wiem. To jest rzecz warta o tyle wyjaśnienia, że rzeczywiście pewne, powiedziałbym, przekręty, akurat nie karuzele VAT-owskie, ale na przykład sprawy wyłudzeń w wielu dziedzinach, wiadomo, że były. od lat się tym nie zajmowano. Notabene wiadomo, że są cały czas wyłudzenia ogromne w budownictwie, jeśli chodzi o VAT. I obecny rząd się też tym nie zajmuje, bo ma akurat inne priorytety. No więc można by zadać, komisja powinna również być może sprawdzić, dlaczego obecni ministrowie finansów się nie zajmują tym. No to jest taka trochę zabawa polityczna w ciusiu babkę, natomiast na pewno warto, na pewno cieszę się, że udało się i że rząd obecnie zwiększył ściągalność, uszczelnił VAT, przynajmniej w niektórych miejscach. Cieszę się, że tych pieniędzy jest więcej, to są na pewno słuszne działania. Czy głównym celem powinna być zabawa w pytanie, dlaczego poprzednicy tego nie zrobili? To jest troszkę na zasadzie taciej, a być może za 4 lata można będzie powołać komisję, która będzie sprawdzać, a dlaczego obecny minister finansów nie zrobił czegoś, co za 4 lata będzie wiadomo, że trzeba było zrobić dzisiaj. No, można
Panie
się
profesorze, tak odwołam się jeszcze do pana funkcji rektora Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin na krakowskim Narodowym Kongresie Nauki przedstawił projekt tzw. ustawy 2.0 reformującej szkolnictwo wyższe. Szkolnictwo wyższe wymaga zmian i kibicuje pan wicepremierowi Gowinowi?
Tak, szkolnictwo wyższe wymaga zmian, kibicuje wicepremierowi Gowinowi. Oczywiście to są rzeczy na tyle trudne, że to nie jest tak, że nie budzą kontrowersji pewne rozwiązania i oczywiście można było pewne rzeczy robić inaczej, ale generalnie kierunek zmian uważam za słuszny. Rzeczywiście jest
tak, najważniejsze rzeczy, które pan uważa za słuszne?
Najważniejsza rzecz jest następująca i to jest rzecz, która ja wiem, że brzmi dość niepopularnie. Otóż na początku lat 90. w ramach ogólnego, pod właściwie szyldem odzyskania wolności, uniwersytetom, uczelniom wyższym została przyznana ogromna autonomia, przy czym ta autonomia w gruncie rzeczy została przekazana przede wszystkim senatom uczelni wyższych. Podczas gdy rektorzy, ich władza została faktycznie ograniczona, a władza kogokolwiek spoza uczelni. No i oczywiście teoretycznie miało to doprowadzić do powstania wspaniałych, samorządnych uniwersytetów. Problem polega na tym, że jeśli czasem są potrzebne głębokie reformy, a decyzja o tym, czy podejmować te reformy, czy nie, pozostawia się tym, którzy są w środku i których interesy te reformy mogą w jakimś stopniu naruszyć.
Chciałem zapytać, czy to nie będzie największa przeszkoda, środowisko naukowe.
Ale na tym polega właśnie, tak, ja to mówię ze smutkiem, z tym, że pewnie musimy wszyscy zrozumieć troszkę na zasadzie taciej, jeśli...
Obrona własnego status quo, okazuje się,
że w tym momencie ta obrona status quo, teoretycznie to świetnie, że senaty mogły bronić niezależności, ale jednocześnie to była obrona... Dzisiaj mamy jedną rzecz, która się stała katastrofalna w ciągu tych 20 kilku lat. No i właśnie zadajmy sobie pytanie, czy nie miało to jakiegoś związku jedno z drugim. Mianowicie, jak zaczynałem pracę na uniwersytecie, to było, strach mówić, ale 30 lat temu, to struktura wyglądała tak, że najwięcej było asystentów, trochę mniej, może nie najwięcej, ale mniej więcej. Tak na dole piramidy było najwięcej asystentów, potem byli doktorzy, potem mniej habilitowanych i na górze profesorowie. Otóż przez te 20 parę lat stało się tak, że piramida stanęła na głowie. Najwięcej jest profesorów i najmniej jest asystentów. Co oznacza, że w pewnym sensie ta nie chcę używać określenia kasta profesorska, ale ta rządząca nie zadbała o to, na przykład broniąc trochę swojego przede wszystkim, swojego interesu, nie zadbała
żeby
o to,
żeby nikt tam nie wyrastał ponad głowę?
Nie, raczej nie o to chodzi, ale o to, że to nie było na liście priorytetów. Odbudowa, to, że uniwersytet musi się replikować, że ta piramida musi dostarczać stale, to właśnie wygodniejsze było na przykład dzielenie pieniędzy tych, które są między tych, którzy są najlepiej ulokowani. Myślę również, że fatalnie stało się znowu rzecz strasznie niepopularna. My jesteśmy dumni w Polsce z boomu edukacyjnego, tak zwanego, z tego, że ludzie z własnych kieszeni byli gotowi płacić za dyplomy, za uzyskiwanie dyplomów, ale ponieważ państwo w tym momencie nie zapewniło kontroli jakości.
Nie sprawowało, tak, nadzoru.
To spowodowało, że najprościej było po prostu zacząć na boku niejako dorabiać sobie produkując dyplomy niskiej jakości. To z jednej strony spowodowało dewaluację wielu dyplomu akademickiego, a z drugiej strony spowodowało, że uniwersytety, które raptem znalazły łatwy dostęp do pieniędzy, No znowuż trochę w interesie, jak się okazuje,
biznes.
Tych senat.
Niezły
no
biznes.
Po co robić trudne rzeczy tacie, jak na przykład szukanie pieniędzy na badania i prowadzenie badań, skoro wystarczy ludziom sprzedać dodatkowe pół miliona albo milion miejsc na studiach podyplomowych, robionych w dodatku, na studiach, przepraszam, zaocznych, robionych w dodatku lewą ręką, bo wiadomo, że nikt nie kontroluje jakości tego. Więc tu ja nie chcę, oczywiście, proszę dobrze mnie zrozumieć, ja nie chcę powiedzieć, że na uniwersytetach nie ma wspaniałych ludzi, że wszystko jest złe i tak dalej. Natomiast niestety te zjawiska ujemne, to znaczy obniżenie jakości, łatwe pieniądze, które trochę zdemoralizowały uniwersytety, a jednocześnie no jednak coś, co określił mianem wszechwładzy senatów, które spowodowały, że jednak ten interes, ten bieżący, tych, którzy tak naprawdę byli najlepiej wychowani, no, ważniejszy niż wszystko inne, niż rozwój całej instytucji, to moim zdaniem spowodowało, że w tej chwili sektor akademicki w Polsce ma ogromne problemy, czego największym symbolem jest właśnie ta odwrócona piramida, o której mówiłem. Armia złożona z generałów, dzielących między siebie łatwe pieniądze, w której jest już ograniczona liczba oficerów, jeszcze mniej podoficerów, a szeregowców, a tych, którzy mają strzelać jak na lekarstwo, no bo dla nich nie ma pieniędzy już, bo oni tak naprawdę nie mają z czego żyć, dla nich to nie jest efektowna kariera i tak dalej. Więc ułatwienie, odbudowa czegoś, co nazywam normalną karierą akademicką, która powinna, czy pewnymi modelami kariery, która bazuje właśnie na piramidzie. Najwięcej jest studentów, potem młodszych pracowników nauki, potem wyższych i potem to. I ten naturalny awans, a nie zasklepienie się tej góry w wygodnej dla nich sytuacji i ta piramida, która od dołu się staje coraz węższa, no bo tak naprawdę inni mają coraz mniej korzyści z tego. No to jest rzecz fatalna, która nastąpiła. Oczywiście, że mamy cały czas potencjał do odbudowy dobrego systemu akademickiego w Polsce, ale tutaj rzeczywiście trzeba podjęcia zdecydowanych działań. Pan premier Gowin stara się takie działania podjąć. Powiedziałem już, część rzeczy jest bardziej kontrowersyjna, część mniej. Na pewno nie wszystkim zmiany się podobają, ale ja się godzę z tym, że trzeba zmiany prowadzić.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.